Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna. I pod z niej spływa tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch jak gorąco, uch jak gorąco. Puf jak gorąco, uf jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podczepiali, wielkie i ciężkie, z żelaza, stali i pełno ludzi w każdym wagonie. A teraz przeczytajmy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, 6 rozdział. Będziemy czytać od 9 do 12 wiersza. A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ktoś mógłby powiedzieć, zapytać, co mają wspólnego te dwa fragmenty, lokomotywa Juliana Tuwima i ten fragment z Ewangelii według świętego Marka, modlitwa Ojcze Nasz. Mają bardzo wiele. Jeśli chodzi o pierwszą część, dotyczy przebaczenia. Jeśli chodzi o lokomotywę, będzie dopiero pod koniec tej usługi. Tytuł dzisiejszego kazania jest Lokomotywa i przebaczenie. Tak? Czy lokomotywa? Lokomotywa, przebaczenie. To już musi być Nagroda Nobla za tytuł w ogóle. Słownik języka polskiego mówi tak. Przebaczenie to przestać się za coś gniewać na kogoś, darować komuś jakąś winę, puścić coś w niepamięć, wybaczyć. Na przestrzeni wieków na temat dzisiejszego kazania było mnóstwo, setki różnych rozpraw, utworów literackich, dzieła Fiodora Dostojewskiego, Wiktora Hugo skupiało się na tym temacie, ukazując jego głębie. Duszpasterze chrześcijańscy, terapeuci chrześcijańscy wyróżniają takie trzy obszary, w których występuje potrzeba przebaczenia. Pierwszy obszar to jest w relacji do własnej osoby. Drugi obszar to jest w relacji z innymi osobami. A trzeci obszar to jest w relacji do samego Pana Boga. Teraz będziemy mówić o pierwszym obszarze, czyli w relacji do własnej osoby. W Ewangelii według świętego Mateusza w 22 rozdziale czytamy takie słowa, które mówi Jezus: będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej myśli, z całej duszy, a bliźniego swego jak siebie samego. Pytanie pierwsze. Czy można kochać bliźniego swego, skoro samego siebie mam w nienawiści? Skoro samego siebie nie akceptuję? Skoro samego siebie nie lubię? Bardzo często chrześcijanie mają problemy z akceptacją samych siebie i powodów może być bardzo wiele. Na przykład rodzice powtarzali, a z ciebie to nic nie wyrośnie. A tam ty znowu źle zrobiłeś tą rzecz. A ty znowu źle posmarowałeś chlebek. A ty znowu źle posprzątałeś. A ty się nie nadajesz. Na pewno ci się to nie uda, to co robisz. No, nie wyjdzie ci to, co ty jesteś za kiepski. Ty zawsze byłeś złym i niegrzecznym dzieckiem. Tak ojciec mówi do 4-letniego dziecka. Albo w niektórych innych toksycznych rodzinach dziecko słyszało: a ty zawsze byłeś głupi i zdechniesz głupi. I to nie są moje fantazje. Jeśli takim komunikatom towarzyszyła oziębłość emocjonalna, obojętność, to prawie nie ma szans, żeby wyrósł dorosły, zdrowy człowiek, żeby miał właściwy obraz samego siebie. prawie to jest niemożliwe. To są właśnie najczęściej beneficjenci szpitali chorych na nerwice, poradni psychoterapeutycznych, gabinetów psychoterapeutycznych, ale również i różnych kościołów. To ludzie z patologicznie zaniżonym poczuciem własnej wartości, nieakceptujący siebie, własnego charakteru, którzy nie akceptują własnych emocji, własnego wyglądu, nie mogą sobie wybaczyć, że tacy są, jacy są, więc szukają pomocy. Pomocy u ludzi. Ci bardzo często ich odrzucają, bo mówią, że z nimi się nie da żyć. To szukają pomocy gdzie indziej. Czasami szukają pomocy w kościele, bo widzą, że tam są jacyś podobni ludzie, też mają podobne problemy. I co słyszą? I to mówię to, co ja sam przeżyłem. Mówię o własnym doświadczeniu. Na ewangelizacji słyszałem: ty, człowieku, się do niczego nie nadajesz, bo twoje uczynki są jak szmata splugawiona, bo tak mówi twoje Boże Słowo, ale w Bogu jesteś wartościowy. No i po takiej ewangelizacji, jakoś to dziwnie znajomo brzmi dla wielu z takich ludzi z takimi problemami, i część z nich wychodzi, tyle ich widzieli, ale część, niektórzy zostają. Ja to nazywam takim zjawiskiem, w pewnym sensie cudem Bożym, bo myślę, że Bóg ma w to ingeruje, w to, że ci ludzie zostają w kościele. Ten cud, ten zjawisko psychologiczne polega na zaburzeniu osobowości typu masochistycznego. Jest coś takiego w terapii. A mianowicie polega to na tym, że ludzie się karmią samonegacją. Karmią się negatywnymi informacjami o samych sobie. Nie potrafią zaakceptować siebie, a Kościół, ewangelista jakiś, paradoksalnie im w tym pomaga, bo mówi, że ty się do niczego nie nadajesz, że twoje dzieła to jest jak szmata splugawiona. Skąd ta szmata splugawiona? To jest fragment z Księgi Izajasza z 64 rozdziału, z 6 wiersza. I tam kaznodzieja nie wytłumaczył, że ta splugawiona szmata jest przedstawiona w kontekście zasłużenia sobie na zbawienie dobrymi uczynkami. To w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, o czym mówimy. Zbawienie jest z łaski, zbawienie jest nie z uczynków. Do dobrych uczynków zachęca Pismo Święte, ale same uczynki nas nie zbawiają. Człowiek jest koroną Bożego stworzenia. Człowiek jest nie jest szmatą splugawioną, ale jest odbiciem Boga. Bóg kocha człowieka, Biblia jest pełna, przepełniona miłością Stwórcy do nas wszystkich, do swojego stworzenia. Bóg dał swoje życie, żeby ratować każdego człowieka, żeby ratować naszą kiepską kondycję. Człowiek jest piękny, bo jest odbiciem Boga, jest odbiciem Bożego dzieła. Kiedyś sobie zadawałem pytanie, dlaczego tak diabeł walczy o człowieka? Przecież jest tyle planet we wszechświecie. Mógłby sobie pójść gdzieś tam na Księżyc, na inną galaktykę, przecież tyle miejsca we wszechświecie. Tyle przyrody, tyle zwierząt. A uparł się na człowieka. Dlaczego tak się uparł diabeł, żeby zniszczyć człowieka? Bo nienawidzi korony Bożego stworzenia. Nienawidzi tego odbicia trójjednego Boga w człowieku. Pamiętam kiedyś, to było jakieś 20 lat temu, doświadczyłem czegoś takiego jak właśnie samonegacja, samonieakceptacja. Doszedłem do wniosku, że moje chrześcijaństwo jest kiepskie, że nie daje rady, że moja stara natura się często odzywa i po prostu nie jestem w stanie nad nią przejść jakoś, że nie jestem w stanie być takim świętym, jakim powinienem być, jak się głosi z kazalnic, że nie jestem w stanie podołać tym wszystkim wymaganiom Bożym, że nie jestem w stanie sprostać 10 przekazaniom, że nie jestem w stanie sprostać w ogóle całej myśli chrześcijańskiej. Zacząłem sobą po prostu gardzić. Zacząłem myśleć sobie, chłopie, ty rzeczywiście się nie nadajesz w ogóle do chrześcijaństwa. W ogóle po co ty się w ogóle nawróciłeś? Wiecie, wszedłem w taką chmurę, jakaś taka diabelska chmura, że zacząłem sobą tak głęboko gardzić, że zaczęło mi to sprawiać aż przyjemność. Tak? Zacząłem negować siebie dramatycznie. Aż doszło do tego, że zacząłem przeklinać samego siebie. Zacząłem bluźnić na samego siebie. Chłopie, zobacz na twoją starą naturę. Nie dajesz rady, ty się dla Boga w ogóle nie nadajesz. W ogóle po co ty chodzisz do kościoła? No widzisz, chodzisz do kościoła i co z tego? Ciągle masz problemy, ciągle się pojawiają podobne problemy. Ciągle wpadasz w te same grzechy. Czasami wyjdziesz, ale znowu wpadasz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, ekstremum tego wszystkiego to było, pamiętam, jednego dnia, kiedy zacząłem już przeklinać siebie. Już nie godzi się nawet mówić z tego miejsca jakimi słowami wulgarnymi, tak? I pamiętam ten jeden dzień, szedłem do zboru i te myśli mi towarzyszyły przez cały czas. i po prostu to już było ekstremum. Już nie mogłem, bo to trwało jakieś 2 tygodnie. Wyobrażacie sobie człowieka, który gdzieś gra w kościele, śpiewa, czasami kazania mówi i idzie do zboru z takim obrazem siebie, z takimi myślami. No po prostu dramat. Ale poszedłem, no coś mnie tknęło, że pójdę, mimo wszystko, mimo tego całego dramatu, bo już byłem prawie gotowy do tego, żeby w ogóle zrezygnować ze chrześcijaństwa, żeby odejść od Boga. No i siedzę na tym nabożeństwie, to było jakieś małe, czwartkowe chyba nabożeństwo. Siedzę tam, śpiewają, ludzie się modlą, a ja po prostu w tej chmurze ciągle jestem. I ni stąd, ni zowąd, kaznodzieja mówi, pamiętam, to był pastor Milewski, nie wiem, co się z nim dzieje, dzisiaj on chyba gdzieś do Stanów wyjechał. On mnie w ogóle nie znał, ja go znałem tylko ze słyszenia, praktycznie, bo wiedziałem, że jest taki pastor gdzieś. A on mówi, a wiecie, bo ja tak odczuwam, że jest brat, który ma bluźniercze myśli na swój temat i Pan Bóg chce ciebie dzisiaj od tego uwolnić. Zdębiałem. Chłop mnie nie zna. Ja go nie znam. On mówi, że jest taki brat, który ma bluźniercze myśli na swój temat, że ma z tym olbrzymi problem i dzisiaj Bóg będzie chciał ciebie uwolnić. Wiecie, wyszedłem z tego nabożeństwa już innym człowiekiem. Minęło ponad 20 kilka lat, już nigdy się to nie powtórzyło. Tak sobie pomyślałem. Kościół z Duchem Świętym. Duch Święty, który działa w ludziach. To jest to. To jest uwolnienie. To jest prawdziwe uwolnienie dla Pana Boga. Coś pięknego. W relacji do innych osób. Przebaczenie w relacji do innych osób. Zajmiemy się teraz drugim obszarem. Co sprawia, że przebaczenie innym może być niezwykle trudne? Bo bywa to, że mamy problemy. Zdrada, na przykład w małżeństwie. Porzucenie. Porzucenie dzieci bez opieki na dłuższy czas. Odrzucenie emocjonalne, na przykład jeśli matka albo ojciec odrzuca emocjonalnie swoje dziecko. Traumatyczne doświadczenia w relacji z osobami bardzo ważnymi dla nas. Na przykład wujaszek, który molestuje dziecko. Znam takie sytuacje. Doznawanie upokorzeń, długotrwałej przesadnej krytyki. To wszystko może spowodować, że w człowieku może się zrodzić fałszywy obraz samego siebie, zły. Jakie są tego konsekwencje? No, złe relacje międzyludzkie, lęk, gniew, zazdrość, trudności małżeńskie. Jest taka piosenka zespołu Trzeci Wymiar. Zapomnij o tym, nosi tytuł. Refren brzmi, a teraz śpi i zapomnij o tym, co widziałeś, co słyszałeś. Słowa tych zwrotek całej tej piosenki w taki przejmujący sposób opisują pragnienia dziecka alkoholików, które chce zapomnieć o koszmarach, o nieprzespanych nocach. Wyrzucić z pamięci ten wstyd, ten strach. Tylko problem jednak polega na tym, że zapomnieć się nie da. Nawet wtedy, kiedy się wydaje, że to, co było, minęło, że nigdy nie wróci, to wraca i to w dodatku w najmniej oczekiwanych momentach. Dorosłe dzieci alkoholików są takie. Są wyćwiczone w zamrażaniu emocji, w spychaniu ich w podświadomość. Bo skoro pamięć sprawia ból, więc mówią, po co rozgrzebywać stare rany, co było, minęło, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, nie trzeba żyć przeszłością. Pan Bóg wymazał i nie chce o tym mówić, nie chce o tym mówić. Czyżby? Czy naprawdę? Mają problemy z gniewem i nie wiedzą skąd. Mają problemy z wybuchem złości i nie wiedzą skąd to się bierze. Mają problemy z niektórymi ludźmi w kościele, nie wiedzą skąd to się bierze. I takie tłumaczenie najczęściej wynika z lęku, że to grzech rozpamiętywania, a nie z realnego obrazu samego siebie. Sedno problemu leży w tym, czy potrafię mówić o przeszłości bez lęku, bez bólu. I to jest to, co najważniejsze, co chcę powiedzieć. Czy mówią o tej swojej przeszłości, jakby opisywali martwe zdjęcie, czy mówią o swojej przeszłości, jakby to był żywy film. I to jest ta różnica. Dużo można by jeszcze o tym opowiadać, ale nie chcę przedłużać. Niektórzy chrześcijanie przyjmują taką postawę, która wydaje się być bardzo pokorna, zgodnie z którą należy pójść i przeprosić winowajców nawet wtedy, gdy my żeśmy nie zawinili. I znam takie podejście, bo sam byłem jak gdyby nauczany w taki sposób, że bez względu na to, czy ktoś w stosunku do ciebie zawinił, czy nie, ty pójdź i przeproś, bo tak należy, bo to jest pokorne, bo to jest prawdziwa pokora. Długo się zastanawiałem nad tym, czy rzeczywiście to jest prawda, bo coś mi w tym jakoś nie pasowało. I doszedłem do wniosku, że to jest na kłamstwo, bo Jezus tak nie nauczał, Jezus tak nie postępował. W rzeczywistości jest to metoda skuteczna, bo to jest, ta bomba czasowo zostaje rozbrojona, tak, tej nienawiści między dwoma osobami, ale wprowadza w błąd winowajcę, bo utrwala zło, bo mówi, skoro przeprasza, to znaczy, że dobrze zrobiłem. A my mamy żyć w prawdzie. Mamy powiedzieć, że pomimo krzywdy, którą mi wyrządziłeś, ja ciebie błogosławię i będę się modlił za ciebie. I tak widzę właśnie u Jezusa, który jest na krzyżu i mówi, odpuść im ich winy, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus nie mówi, że dobrze czynili, że ich przeprasza za wszystko. Nie, zgrzeszyli, ale przebacza im, mimo wszystko im przebacza. Wiecie, są nawet z nieprzebaczenia wynikają nawet pewne rzeczy, które dotykają naszego ciała, somatyczne. Nałogi, ludzie, którzy chronicznie nie są w stanie przebaczyć, popadają w nałogi, próbują sobie to jakoś stłumić. Mają migreny, zakłócenia snu, spadek ciśnienia krwi, utrata masy ciała, niektórzy mają depresję, obniżenie odporności. Można praktycznie zapaść na każdą chorobę, będąc w nieprzebaczeniu, w głębokim nieprzebaczeniu. I ja zapadłem na chorobę. Zapadłem na chorobę COVID-19 zupełnie niedawno. Bardzo ciężko przechodziłem tą chorobę. Dochodziło do 40 stopni gorączki. I sobie tak pomyślałem, Boże, jeśli dopuściłeś to do mnie, to prawdopodobnie może chcesz coś mi powiedzieć. Ale już odrzuciłem to, nie? I dalej walczyłem. Myślałem, że szybko przejdzie, aż trzymało mi już tydzień czasu. I powiem tak, ten tydzień czasu był dla mnie straszny, bo właściwie już jedną nogą wydawało mi się, że umrę. Autentycznie myślałem, że umrę, że tego nie przeżyję. Gorączka za gorączką, 39, 40, co zbije to znowu. Byłem tak wykończony. Przez tydzień czasu, nie wiem ile kilo schudłem, chyba z 5 kilo. I leżałem, i pociłem się, i po prostu i nie mogłem, i ciągle mi było źle, bardzo źle. Praktycznie w ogóle nie spałem. Wycieńczony byłem tą chorobą. Ja mam to do siebie, że strasznie nie lubię gorączkować. Jakoś tak źle każdą gorączkę znoszę. Jakoś mogę mieć jakikolwiek inny ból, ale nie gorączkę po prostu. A tu akurat miałem gorączkę. No i któregoś razu już byłem przyciśnięty przy 39, czy prawie 40. Mówię, Boże, czy ty chcesz coś mi przez tą chorobę powiedzieć? Bo jeśli tak, to się otwieram. No i się zaczęło. Wiecie, długo nie czekałem, naprawdę. Od razu stanął mi przed oczami. Patrz, jesteś pożarty ze swoim bratem, rodzonym bratem. Masz się z nim pojednać. O ludzie. Ostatni raz, żeśmy się widzieli na pogrzebie ojca, pochemraliśmy się strasznie. Było to dla mnie bardzo trudne. Myślę, Boże, czy na pewno mam dzwonić? Przecież ja miałem rację. Za telefon i dzwonię. Wiesz, chciałem cię przeprosić i tak dalej. Mówię, a Piotr, nie, daj spokój, ja, spokojnie, nie, mówię, ja też cię przepraszam za to i tak dalej, nie. Rozmawialiśmy tam kilka minut i po prostu odeszło, jakiś ciężar. Wiecie, później sobie skojarzyłem to z sytuacją dobrze znaną, kiedy było dwóch synów. Jeden był marnotrawny, drugi nie był marnotrawny i był ojciec. I wiecie, i ten syn starszy, on miał rację. W stosunku miał żal też do ojca, tak? I w pewnym sensie miał rację, tak? Że ten przychodzi, zmarnotrawił cały majątek, wraca do domu, a ojciec znowu bierze go, nakłada mu pierścień, czyli znowu go traktuje tak, jakby się nigdy nic nie stało. Tylko różnica była taka, że ten starszy syn miał rację, a ojciec miał miłość. I to jest to, czego mi brakowało. Ja miałem rację, ale nie miałem miłości. I jeszcze jedna sprawa tam stanęła mi przed oczami. kilka lat temu, kiedy jeszcze głębiej zajmowałem się polityką, wszedłem w intrygę polityczną. Nie chcę mówić o szczegółach, bo główne przesłanie jest takie, że po prostu zniesławiłem publicznie pewną osobę. Podpierałem się kilkoma autorytetami, którzy jak gdyby współdziałali w tym wszystkim. Brałem w tym udział. Coś mi od samego początku nie pasowało, ale zawierzyłem to ludziom, że to jest dobrze, bo przecież mówimy też pewne rzeczy prawdziwe i tak dalej. Pewną osobę zupełnie żeśmy zdyskredytowali i to po prostu dramatycznie, wywalając jej rzeczy intymne, jakieś tam rzeczy rodzinne, polityczne, zawodowe i tak dalej. Cały stek takich różnych obrzydliwości. I ja w tym wziąłem udział. I puściłem to na zewnątrz. Kiedy puściłem to na zewnątrz, stanąłem sobie i myślę, chłopie, prawie 30 lat z Bogiem chodzisz, a w takie ekstrementa żeś wdepnął. Coś ty, chłopie, najlepszego zrobił. Gdzie ty miałeś łeb, że takie coś zrobiłeś? Czy nie mogłem się sam sobie nadziwić, jak byłem głupi? Poczucie wstydu mnie naszło, tak olbrzymie, tak przerażające, tak przenikliwe, że nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Zacząłem wyznawać to Bogu, zacząłem Go przepraszać, zacząłem pokutować i tak dalej, ale i to trwało prawie 3 lata, aż do COVID-u. I w tym COVID-zie Pan Bóg mi to pokazał, słuchaj, publicznie znieważyłeś, to publicznie przeproś. No i dzwonię do tejże osoby i chcę powiedzieć, że jestem gotowy w gazetach, w telewizji, gdziekolwiek powiedzieć, przepraszam, to było złe, ja to zrobiłem. Chociaż nie tylko ja, bo to były jeszcze inne osoby. Ale ja biorę na siebie, za nich nie odpowiadam. I dzwonię i zaczynam opowiadać do tej osobie. Ona mówi, nie, panie Piotrze, nie, zapomnijmy to, nie chcę już do tego wracać. I żyjemy, działamy, już tyle dobrych rzeczy się między nami wydarzyło. Nie chcę wracać do tego, proszę naprawdę zapomnieć o tym. Sprawy nie ma, zamknięta, koniec, kropka, amen. Odkładam tą słuchawkę, wiecie, i czuję, jakby mi 2 tony z serca zeszły. 2 tony mi zeszły z serca, bo doświadczyłem przebaczenia. To jest jedno z najpiękniejszych uczuć. Wiecie, później sobie myślałem, Boże, teraz już możesz przychodzić. Możesz przychodzić, bo ja wiem, że idę do Ciebie, że już nic mi nie ciąży na moim sercu, że jestem przed Tobą czysty. Po prostu. Że mi Ty przebaczyłeś i ci ludzie mi po prostu przebaczyli. I trzeci obszar, o którym będziemy mówić, to przebaczenie w relacji z Bogiem. Jak Bóg widzi przebaczenie? I tutaj z pomocą przychodzi teologia. W Biblii są na określenie przebaczenia występują 3 greckie słowa. Apoleo, znaczy uwalniać, uswabadzać kogoś. Afiemi, anulować, umarzać, odpuszczać. I charizomai, darować, wyświadczać dobrodziejstwo, okazywać się łaskawym. A w hebrajskim języku, biblijnym hebrajskim języku, na słowo przebaczenie, które występuje w kilku fragmentach, to jest słowo kiper. I to słowo kiper jest bardzo ciekawe, bo ono oznacza otulać płaszczem. Przebaczyć to znaczy otulić płaszczem kogoś. I to właśnie nam sugeruje taką niezwykłą bliskość. Takie zabezpieczenie, taką ochronę. I mamy tutaj to słowo, które występuje w Księdze Mojżeszowej, gdy Abraham wstawia się u Boga za Sodomę. Tam Pan Bóg mówi, że on im przebaczy, tak? Chociaż oni się nie chcą, ale im przebaczy. Że tak samo jeśli chodzi o Józefa, który przebacza swoim braciom. To jest niezwykle przejmująca scena, kiedy został wydany przez swoich własnych braci, tak? Tyle cierpiał. A Józef mówi, ja wam kiper. Ja was otulam płaszczem, moi bracia. Ja wam przebaczam całkowicie, już nie martwcie się. Nie żyjcie w poczuciu winy, bo ileż można żyć. Józef im przebacza. To słowo też występuje wtedy, kiedy Mojżesz prosi o wstawiennictwo u Boga za Faraonem, kiedy Faraon go prosi. Jest wiele innych fragmentów, ale jeden szczególny fragment jest w księdze Micheasza. Micheasza w 7 rozdziale. Jest takie piękne słowo, co Bóg mówi. O, niestety muszę opowiadać. Któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo reszce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki swojego gniewu. Bóg, który nie chowa na wieki swojego gniewu. Niezwykle piękne, przejmujące słowa. W 2 liście do Koryntian, w 2 rozdziale, w 5 do 11 wiersza mamy tam taką sytuację, gdzie Paweł został publicznie znieważony przez judeochrześcijan. Oni zabraniali Pawłowi głosić Ewangelię, zakładać zbory, uważali, że Paweł jest herezjarchą, awanturnikiem, który zniekształca naukę Chrystusa. Jeden z tych sprawców, tych oskarżycieli został, że tak powiem, zdiagnozowany. Sprawca został ujęty i ukarany przez Kościół, bo był w Kościele. Nie wiemy jak, w jaki sposób został ukarany, ale apostoł nakłania zbór, żeby już przestać go karać, żeby raczej w miłości przebaczyć. Dlaczego? Jak to pięknie Paweł uzasadnia, żeby nadmiar smutku go nie przytłoczył. Dzisiaj byśmy powiedzieli, żeby nadmiar smutku nie doprowadził do jakiejś depresji i przede wszystkim to, co Pawłowi chodzi, żeby nie doprowadził do odejścia od Kościoła, bo Paweł mówi, że właśnie taki jest zamiar diabła, żeby on odszedł od Kościoła w wyniku niedoświadczenia przebaczenia. Paweł mówi, przebaczcie mu. Bardzo ważny fragment w liście do Kolosan, 3 rozdział. Jak Pan Bóg widzi przebaczenie. 3 rozdział, 12-13. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. I tu uwaga. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Znosząc jedni drugich. Są ludzie, z którymi nigdy się nie zaprzyjaźnimy do końca. I to nie jest grzech. Odrzućmy poczucie winy. Nie z każdym człowiekiem musisz być przyjacielem. Nie z każdym człowiekiem, nawet wierzącym, musisz mu się zwierzać ze wszystkiego. Bo to jest normalne, bo mamy inne charaktery, mamy inne temperamenty, mamy inne osobowości i są tacy, których kochamy ponad życie i powiemy im wszystko i zaprzyjaźnimy się z nimi po prostu jak brat i siostra. Ale są też tacy w Kościele, bracia i siostry, których po prostu musimy znosić. No po prostu mnie denerwuje. No ma coś takiego w sobie, że mnie denerwuje. No wystarczy, że zaczyna mówić, no denerwuje mnie. Ale Boże, ja ją błogosławię i kocham ją i niech sobie żyje najlepiej i niech będzie prowadzona przez Ciebie. Będę ją znosił, będę ją błogosławił, ale ja się nie zaprzyjaźnię. I to wcale nie jest grzechem. Bo wielu chrześcijan żyje w poczuciu winy takim, że każdy musi być przed każdym absolutnie otwarty. Nie. Paweł o tym mówi. Niektórych trzeba po prostu znosić. Znosić w miłości. Może oni są na jakimś etapie swojego rozwoju w chrześcijaństwie, gdzie coś jeszcze muszą poznać, coś muszą doświadczyć, bo przecież nie wszyscy są tak fantastyczni jak my. Ewangelia według świętego Łukasza, 17 rozdział, od 3 do 5 wiersza. Miejcie się na baczności, jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się opamięta, odpuść mu. A jeśli by 7-krotnie na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i 7-krotnie zwrócił się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, odpuść mu. I rzekli apostołowie do Pana, to jest piękne, o, przydaj nam wiary. Jakże to tak. Ale że tak, to tak jest właśnie, jak jest w Mateusza 6:12. Jeszcze raz przeczytamy. Mateusza 6:12. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. To jest, kochani, zdanie warunkowe. Odpuść nam nasze winy taką samą miarą, taką samą siłą, taką samą energią, takim samym zapałem, tak? Jak ja odpuszczam tym, którzy zgrzeszyli przeciwko mnie, którzy mnie skrzywdzili. Czy to proste? Nie. Czy to łatwe? Nie. Czy to przyjemne? Nie. Po prostu to jest chrześcijaństwo. To jest bardzo trudne chrześcijaństwo. Taką samą miarą odpuścić, jakbyśmy chcieli, żeby nam Bóg odpuścił. Wiecie, to jest słowo, które mi pomogło wtedy w COVID-zie. Boże, niech się dzieje, co chcę. Po prostu muszę doświadczyć przebaczenia grzechów. Muszę doświadczyć odpuszczenia grzechów. nie ma dla mnie nic ważniejszego. Jest 5 etapów przebaczenia, kochani. Pierwsze to jest wypieranie się. Nie, to nie ja muszę przebaczyć. Drugie, gniew. Jestem wściekły, że trzeba przebaczyć. Trzeci, targowanie się. Jak on coś zrobi, jakiś krok w stosunku do mnie, to ja mu też. Jeśli on wyjdzie do mnie, no to ja też ewentualnie wyjdę do niego, to się wtedy zdecyduję mu przebaczyć. Czwarty etap, deprecha. Dotarło do mnie, że bez względu na to, co się będzie działo, muszę przebaczyć. I piąty, najpiękniejszy etap, to jest akceptacja, że przebaczam. Dokładnie, kochani, takie same etapy przechodzą ludzie, nawet też chrześcijanie, przed śmiercią. Dokładnie takie same. Coś w nich, coś w nas, gdy przebaczamy, musi umrzeć. Coś w nas musi umrzeć. Pamiętam tą wypowiedź, chcę się do niej odnieść, Zełenskiego. Ja rozumiem jego ból. Ja rozumiem jego cierpienie. Rozumiem to, że jest rozrywany emocjami. Wierzę w to, wiem to, że i wiemy to, że jest bohaterem. Wiemy, że robi mnóstwo świetnych, fantastycznych rzeczy. Ale nie mogłem sobie jakoś tego wytłumaczyć, kiedy powiedział, nigdy im nie wybaczę, nigdy nie przebaczę Rosjanom, nigdy nie wybaczę każdej kuli, każdej bomby, nie wybaczę nigdy. Ja rozumiem, że jest w takich emocjach, ja rozumiem, że przeżywa to w sposób bardzo dramatyczny. Ktoś może powiedzieć, no tobie jest łatwo powiedzieć, bo na twoją głowę bomby nie spadają. Tak, to prawda, nie spadają, ale właśnie dlatego, że stoję z boku, mogę pewne rzeczy zobaczyć, bo nie jestem w to zaangażowany aż tak bardzo emocjonalnie jak on, który jest na pierwszym froncie. Właśnie dlatego na przykład terapeuta, który ma prowadzić, nie wiem, terapię małżeństwa, sam nie może być w trakcie rozwodu. Tak? No bo jego emocje mu na to nie pozwalają, żeby trzeźwo spojrzeć na to. Dlatego nam jest może trochę łatwiej. Kochani, w Zełenskim, kiedy to wszystko opadnie, też kiedyś będzie musiało coś umrzeć. Będzie musiał przebaczyć, jeśli będzie chciał być blisko Boga. Czy to jest łatwe? Nie. Kiedy się widzi dzieci mordowane? Czy to jest przyjemne? Nie. Kiedy się widzi rozwalone budynki, zniszczone miasta, zrównane z ziemią. Ale kochani, to jest właśnie chrześcijaństwo, dlatego Jezus mówi, szeroka jest droga i łatwa, którą idą wszyscy, a wąska, ciasna, trudna, jest ta, która wiedzie do życia wiecznego. Ciasna, trudna i wąska droga jest ta, która wiedzie do przebaczenia, bo to jest bardzo, bardzo trudne. Henry Ward Becker, tak chyba się czyta, taki kaznodzieja amerykański, kongregacjonalista, reformator, pisarz duchowny, znany, powiedział coś takiego. Każdy człowiek powinien posiadać sporych rozmiarów cmentarz, na którym będzie grzebać winy swoich przyjaciół. Przebaczenie jest bardzo trudne, ale czy jest niemożliwe? Jest możliwe dla każdego. Dlaczego? Dlatego, że taka jest Boża wola, a Pan Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Z tymi, którzy Go kochają, z tymi, którzy Go miłują, z tymi, którzy chcą żyć według Jego słowa. Czym jest decyzja przebaczenia? Czym jest przebaczenie? Przebaczenie jest decyzją. O. Przebaczenie jest decyzją, która jest niezwiązana z emocjami. Nawracamy się do Boga na podstawie decyzji. Tak? Dociera do mnie Ewangelia, decyduje się, tak, Panie Jezu, idę za Tobą. Wiem, z czym się to wiąże, idę za Tobą. Ludzie, którzy się nawracają emocjonalnie, są przyrównani do ziarna wrzuconego między skały. Szybko wschodzi, szybko usycha. Emocjonalnie nawróceni ludzie nie ostają się w kościele. To musi być świadoma, dobra, mądra, wyważona, w pewnym sensie chłodna, ale decyzja. Jesteśmy zapieczętowani, mówi Słowo Boże, w Księdze Życia, zapieczętowani Duchem Świętym, nie na podstawie Bożej emocji, ale na podstawie uprawomocnionej Bożej decyzji. Bóg zdecydował, tak, nawracasz się, pieczętuje cię Duchem Świętym. Choćbyś umarł, żyć będziesz. Na podstawie decyzji administracyjnej obywatel dostaje paszport, dowód osobisty, koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej, prawo jazdy. Decyzja administracyjna rodzi skutki prawne, tak samo jak decyzja przebaczenia rodzi skutki prawa Bożego. To jest dokładnie tak samo działa. Kiedy przebaczysz, twoja modlitwa nie będzie już miała przeszkód, będzie wysłuchana. Kochani, ileż to ja razy słyszałem od różnych ewangelistów, pastorów, kiedy modlili się o kogoś, o uzdrowienie, te osoby nie były uzdrawiane czasami latami. W końcu taki jeden przypadek był, w końcu zapytał się, ktoś tam się pytał dlaczego i tak dalej. I tam któremuś z kaznodziei przyszło do głowy, słuchaj, a czy ty wszystkim przebaczyłaś? No nie. Czy jest ktoś ważny, komu nie przebaczyłaś? No nie, ja mu nigdy nie przebaczę, bo on mi to i to i to zrobił. To było trudne, traumatyczne przeżycia. Mówi, słuchaj, ja wiem, że to jest trudne, ale musisz przebaczyć, bo może to jest przeszkodą. Wiele świadectw słyszałem, naprawdę. Kiedy ludzie przebaczali, w jednym momencie byli uzdrawiani. Coś się takiego działo, jakby Boża ręka była uruchomiona do tego, żeby pomagać ludziom. Wtedy, kiedy ja przebaczyłem, kiedy ja poprosiłem o przebaczenie, wtedy, kiedy byłem w COVID-zie, słuchajcie, po tym ostatnim telefonie nagle wszystko do góry zaczęło szeć. Nagle zacząłem zdrowieć, już szło wszystko do góry. Jak to się dzieje, nie wiem. Po prostu bywa tak, że wtedy, kiedy przebaczamy, Pan Bóg i uzdrawia fizycznie. Bóg mówi, chcesz być wysłuchany? Podejmij decyzję przebaczenia. Negatywnym emocjom daj czas na wygaśnięcie. Nie ufaj im, bo emocje są zmienne jak pogoda. I tu dochodzimy do lokomotywy. Ciężka, ogromna ta lokomotywa, spocona. Ta lokomotywa to nasze życie. Ta lokomotywa to nasze wszystkie dni od początku urodzenia. To wszystko to, co przeżywamy. To nasze chrześcijaństwo, to nasze życie w rodzinie, w szkole, w domu. I do tej lokomotywy naszego życia czasami właśnie doczepiają się takie wagony. Takie wagony różnych trudnych sytuacji. Ktoś nas skrzywdził, ktoś nas pomówił, ktoś nas ośmieszył, ktoś nas oplotkował, ktoś nam zrobił krzywdę fizyczną, ktoś nas okradł, ktoś nas oszukał. I te wszystkie wagony, takie podoczepiane, są ciężkie, bo to nie są lekkie rzeczy, tak? Kiedy żona dowiaduje się, że ją mąż zdradza regularnie, to po prostu jest to potężny wagon, bardzo trudny wagon. I odwrotnie, kiedy mąż się dowiaduje, kiedy dziecko wychodzi z rodziny alkoholowej, która była non-stop właściwie w przemocy żyła, kiedy się wstydziła latami i tak dalej, ten wagon jest strasznie ciężki. Jest bardzo trudny do pociągnięcia. Ale kiedy zdecydujemy się przebaczyć, kiedy postanowimy, że chcemy przebaczyć, to jest po prostu decyzja. I to jest decyzja niezwiązana z emocjami. To jest tak, jakby maszynista włączył hamulec i ta lokomotywa zaczyna hamować. I te emocje, które są z tyłu, one się rządzą własnymi sprawami, bo czym innym jest decyzja, a czym innym są emocje. I to jest to, czego często chrześcijanie nie potrafią rozróżnić, żyjąc latami w poczuciu winy, że no tak, no ja przebaczyłem, ja się zdecydowałem, żeby przebaczyć, zdecydowałem, ale jeszcze to ciągle gdzieś tam odczuwam. Możesz odczuwać jeszcze bardzo wiele czasu, długi czas, ale podjęłaś decyzję i ta decyzja jest najważniejsza przed Bogiem. Ta decyzja ma wartość prawa Bożego. Jesteś niewinny, niewinna, bo zdecydowałeś się. A emocje jest jak ta lokomotywa. Im więcej tym wagonów jest, to lokomotywa potrzebuje dłuższego czasu hamowania. Im jest mniej tych wagonów, potrzebuje krócej, ale im tych wagonów jest więcej i są cięższe te wagony, lokomotywa potrzebuje większej, dłuższej drogi hamowania. Nasze emocje potrzebują, tak jak ta lokomotywa, czasami dłuższej drogi hamowania. I nie przejmujmy się emocjami. Ludzie czasami latami nie przychodzą, nie przystępują do wieczerzy pańskiej, bo mają poczucie winy, że jeszcze w nich coś tam gra, że jeszcze sobie coś przypominają, że jeszcze się odzywają emocje, kiedy na słowo mama, tata czy mąż zaczyna wszystko grać, tak? Zaczyna się wszystko budzić. Daj tym emocjom czas i módl się o to, żeby Pan Bóg je wyhamował, bo Pan Bóg je wyhamuje, bo to jest Jego wolą. Na pewno to wyhamuje. To jest tylko kwestia czasu, bo to jest zgodne z Bożą wolą. Kochani, W niektórych kościołach się naucza, że przebaczenie to jest wymazanie z pamięci, intelektualne, emocjonalne, zresetowanie i tak dalej. Pismo Święte tak nie naucza. W liście do Hebrajczyków pisze tak, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Pan Bóg nie wspomni naszych grzechów. To nie jest tak, jak czasami doświadczyłem tego, tak, z kimś tam bliskim i tak. Nic to nie zowo, nagle zaczyna wywalać jakieś tam rzeczy, zaszłości sprzed 5, 10, 20 lat. Boże, chłopie, o czym ty mówisz? Dawno nie pamiętam, już dawno zapomniałem o tych trudnych rzeczach. On zaczyna ze szczegółami wywalać, nie? Są się ludzie, chłopie, ja nawet nie wiem, jak się obronić. Ja już dawno zapomniałem o tym, już dawno to wykasowałem. Bo tego mnie uczy Chrystus, żeby wyrzucić to z siebie, żeby oddalić to od siebie. Pan Bóg mówi, nie wspomnę więcej waszych grzechów. Nie wspomnę więcej. Także, kochani, z tym nas chciałem zostawić. Przebaczenie to jest decyzja nasza. To jest decyzja. Emocje zostawmy na bok. Oczywiście trzeba się modlić o to, żeby Pan Bóg wyciszył emocje, bo to jest Jego wolą. Ale emocje się rządzą swoimi prawami, a nasza wola się rządzi innymi prawami. Wierzę w to, że każdy, kto podejmie decyzję o przebaczeniu, nawet jeśli w nim będą targały różne emocje, to Pan Bóg to uszanuje i Pan Bóg to przyjmie i Pan Bóg to weźmie dla siebie. Pamiętajmy, jeśli chodzi o te stare rzeczy, to ma być fotografia. Będziemy o tych rzeczach pamiętać trudnych. One nigdy nie znikną prawdopodobnie. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg dał nam umysł, myślenie, mamy pamięć. Ale to nie może być film żywy, taki, że jak sobie tylko przypomnę, że cały zaczynamy się trzęść i odzywają się bardzo dramatyczne emocje. Dajmy im czas. I to nie jest grzech, że te emocje w nas są. Pan Bóg nas stworzy ludźmi emocjonalnymi i bardzo dobrze. Bo gdyby nie emocje, nie byłoby muzyki, nie byłoby tego całej pięknej sztuki, obrazów, rzeźb i tak dalej. Kochani, życzę nam wszystkim, abyśmy podjęli decyzję przebaczenia. Niech Pan Bóg nam w tym pomoże. I nas w tym wszystkim błogosławi, szczególnie w tym czasie, kiedy widzimy tak trudne obrazy, tak dramatyczne obrazy. Jezus mówi, przebaczcie. Kiedy Jego przybijali do krzyża, On mówi, przebaczam wam. A przechodził straszne tortury, straszną śmierć. O wiele bardziej niż my. Czymże jest jakaś kłótnia ze znajomym, nie wiem, z bliskim, w porównaniu do tego, co Jezus przechodził. To jest naprawdę pestka. Błogosławi nas wszystkich. Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.